Rozpoczynamy serwis informacyjny. Sejm opowiedział się za tarczą antyinflacyjną 2.0. Dzięki rozwiązaniom zawartym w ustawie, między innymi zredukowany zostanie VAT na żywność. Więcej Zuzanna Dąbrowska.
Poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. Od lutego do lipca do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5%. To oznacza zerowy VAT między innymi na mięso, ryby, produkty mleczarskie, warzywa i owoce. Z 23 do 8% ma spaść podatek VAT na paliwa silnikowe. Chodzi o olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę oraz gaz LPG. Zerowy VAT ma obowiązywać na nawozy rolnicze. Podobnie w przypadku gazu. VAT na energię cieplną ma spaść z 8 do 5%. W przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka VAT w wysokości 5%. Wiceszef Klubu Prawa i Sprawiedliwości poseł Marek Suski podkreśla, że tarcza antyinflacyjna to wyraz odpowiedzialności państwa.
To są bezprecedensowe posunięcia w historii ani naszego kraju, ani żadnego rządu europejskiego. Nie było takich obniżek podatków. Liczymy na to, że to jednak spowoduje, że polski rozwój gospodarczy będzie dynamiczny i będziemy nadal doganiać kraje Unii Europejskiej. To są posunięcia rządu, które myślę, że inni z podziwem i z niedowierzaniem obserwują, że można tak postępować, bo przecież w Unii Europejskiej panuje takie przekonanie, że tylko niewidzialna ręka rynku, no, później ona się okazywała ręką zagranicznych korporacji.
Efektem obniżki VAT ma być łączny spadek dochodów budżetu państwa o ponad 11,5 miliarda złotych. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu ustawą zajmie się Senat. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Polscy naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odkryli gen odpowiedzialny za ciężki przebieg COVID-19. To bardzo ważny dzień dla polskiej nauki, ale przede wszystkim dla systemu opieki medycznej i zdrowia Polaków, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Osiągnięcie ogłoszono w czwartek podczas konferencji w Białymstoku. Do tej pory wskazywano wiek i otyłość jako czynniki odpowiedzialne za ciężkie przechodzenie COVID-19. Dzięki półtorarocznej pracy naukowców finansowanej przez Agencję Badań Medycznych będzie można identyfikować osoby narażone na ciężkie przechorowanie, wyjaśnił szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.
Udało się zidentyfikować czynnik, który został sklasyfikowany jako czwarty co do hierarchii, jeżeli chodzi o ciężkość właśnie przechodzenia COVID-u. Tym czynnikiem jest konkretny gen, konkretna predyspozycja, co oznacza w gruncie rzeczy, że oprócz tych czynników, o których mówiliśmy, mamy bardzo ważny element, który decyduje o tym, czy pacjent będzie w ciężki sposób, czy w sposób standardowy przechodził zachorowanie na COVID-19. Chcę powiedzieć, że to jest nasz wspólny sukces, ponieważ to badanie było przede wszystkim zlecone przez Agencję Badań Medycznych tuż po rozpoczęciu COVID-u.
Konsekwencją odkrycia tego genu będzie stworzenie odpowiedniego testu genetycznego, który będzie jak PCR szybko identyfikował, czy pacjent posiada ten gen i czy jest obciążony większym ryzykiem. Senacka Komisja Nadzwyczajna do spraw Pegasusa mimo głosów o braku uprawnień zamierza rozpocząć przesłuchania w sprawie zbadania inwigilacji opozycji. Pierwszymi świadkami mają być eksperci z Citizen Lab z Toronto. To grupa, która poinformowała o śledzeniu Pegasusem m.in. obecnego senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. Do telefonu polityka miano włamać się ponad 30 razy w okresie kampanii wyborczej w 2019 roku. Przedstawiciele rządu podkreślają, że polskie służby dysponują systemem Pegasus, jednak nie był on wykorzystywany przeciwko opozycji. Z kolei poseł PiSu Jarosław Krajewski zwraca uwagę, że Senat nie ma uprawnień śledczych, a powołany podmiot, jak dodaje polityk, z góry jest skazany na niepowodzenie.
powołując komisję, która ma zajmować się biciem piany politycznej, bo taki jest faktyczny cel powołania komisji w Senacie, która nie ma podstaw prawnych, nie ma możliwości śledczych i co sami wnioskodawcy przyznają, nie ma kompetencji do tego, żeby cokolwiek wyjaśnić. Nawet sam senator Bosacki w swoim wystąpieniu podkreślał, że będą jedynie próbowali uzyskać jakiekolwiek informacje, co pokazuje taką bezradność Platformy Obywatelskiej, ponieważ zamiast badać ewentualne dowody na posiedzeniach Komisji do Spraw Służb Specjalnych, politycy Platformy Obywatelskiej proponują nadzwyczajną komisję w Senacie, która z góry jest skazana na niepowodzenie.
Senacka Komisja Nadzwyczajna do spraw Pegasusa została powołana na ostatnim posiedzeniu Izby Wyższej. W skład komisji wchodzi 7 senatorów, wśród nich nie ma przedstawicieli PiSu. Górnicze związki zawodowe domagają się gwarancji realizacji zapisów umowy społecznej w sprawie transformacji górnictwa. Zapowiadają protesty, jeżeli do 21 stycznia rząd nie podejmie w tej sprawie rozmów. Związkowi sygnatariusze umowy społecznej wystosowali w czwartek pismo w tej sprawie do szefa resortu aktywów, wicepremiera Jacka Sasina. Podpisany w maju ubiegłego roku dokument określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego w perspektywie 2049 roku. Umowa zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla górników. Podczas briefingu prasowego po spotkaniu związkowych sygnatariuszy umowy społecznej w Katowicach lider Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności ocenił, że nie jest ona realizowana.
Umowa społeczna, tak w czterech zdaniach, jest łamana w kwestiach elementarnych, czyli oś czasu i plany operacyjne, ale również nie jest wykonywana, patrząc z perspektywy naszej, wszystkich innych elementach, które na przykład nie wymagają notyfikacji Unii Europejskiej. Przede wszystkim kwestia ustawy o Funduszu Transformacji Śląska. Przede wszystkim rozdział drugi, który, biorąc pod uwagę to, co się dzieje szczególnie na rynku gazu i na rynku energetycznym, czyli tak zwane niskoemisyjne technologie węglowe, jest bardzo mocno w powijakach. Nie są realizowane punkty mówiące o specjalnych programach transformacji wszystkich firm wokół górniczych.
W czwartek odbyły się też rozmowy związkowców Polskiej Grupy Górniczej z przedstawicielami resortu aktywów na temat sporu płacowego w spółce. Górnicy ocenili po spotkaniu, że pojawiła się szansa na zawarcie porozumienia. Rozmowy będą kontynuowane jutro w Katowicach. Związkowcy domagają się rekompensaty pieniężnej za przepracowane od września do grudnia ubiegłego roku weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi. Oczekują także wzrostu średniego wynagrodzenia w spółce. Na program Laboratoria Przyszłości wydano już blisko 1 000 000 000 zł. Dzięki temu do szkół trafia nowoczesny sprzęt elektroniczny. Do udziału w programie w ciągu 3 miesięcy zwróciło się blisko 100% placówek samorządowych. To jest 12 tysięcy szkół, w których uczy się łącznie 3 miliony dzieci. Pełnomocnik ministra edukacji do spraw transformacji cyfrowej Justyna Orłowska zwróciła uwagę, że program okazał się sukcesem. W tym kontekście przypomniała, że rząd PO-PSL przez 3 lata realizował program Cyfrowa Polska, który dotarł niespełna do 1,5% szkół. Justyna Orłowska zapowiedziała, że w najbliższej przyszłości resort edukacji planuje rozszerzenie wsparcia na placówki niepubliczne oraz zagraniczne.
Obiecujemy w imieniu właśnie Ministerstwa Edukacji i Nauki, ministra Przemysława Czarnka, że nie poprzestaniemy na uwocześnianiu polskiej edukacji, polskich szkół. Będziemy dalej to realizować. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Szanowni Państwo, Laboratoria Przyszłości mają za zadanie przygotowywać nas, właśnie do, naszą młodzież, do realizacji, do podnoszenia kompetencji przyszłości, czyli przygotowania na te zawody, których tak naprawdę my dzisiaj nie znamy, a już musimy do nich się przygotowywać. No i los naszej Polski, naszego kraju, zależy od tego, jak właśnie polska szkoła będzie przygotowywała do tych kompetencji przyszłości, zawodów przyszłości.
Program Laboratoria Przyszłości jest realizowany w ramach Polskiego Ładu. Szkoły, które otrzymały środki, mogą zakupić wyposażenie w postaci m.in. drukarek 3D, mikrokontrolerów, sprzętu do nagrywania audio i wideo oraz lutownic z akcesoriami. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zaprezentował w czwartek priorytety polskiego przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W Wiedniu odbyło się posiedzenie stałej Rady OBWE. Szef MSZ zwrócił uwagę, że przeciągający się konflikt na Ukrainie jest jednym z najbardziej niebezpiecznych. Zapowiedział zaangażowanie Polski w rozwiązywanie wyzwań dotyczących bezpieczeństwa w Europie Wschodniej. Sytuacja jest niepokojąca. Rosja gromadzi żołnierzy i przeprowadza ćwiczenia przy wschodniej granicy z Ukrainą. Politolog dr Grzegorz Piątkowski przyznaje, że zagrożenie konfliktem zbrojnym w regionie jest największe od 30 lat. Moskwa chce odbudować swoją strefę wpływu. Ekspert zauważa, że w ubiegłych latach przeciwwagą dla Rosji była obecność USA w Europie. Dziś Stany Zjednoczone koncentrują się na obszarze Pacyfiku.
Możliwe, że pewne elementy europejskie będą umykały ich uwadze. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, bo Ukraina dostała gwarancję państw zachodnich przecież, jeśli chodzi o nietykalność swoich granic, w zamian za pozbycie się broni atomowej. Dlatego tutaj, jeśli Zachód by się nie wywiązał ze swoich obietnic, w radykalny sposób na arenie międzynarodowej osłabiłaby się pozycja dyplomatyczna czy poszczególnych państw Unii Europejskiej, czy państw zachodnich, na przykład jak Wielka Brytania, która członkiem Unii Europejskiej już nie jest, i Stanów Zjednoczonych. A to oczywiście wszystko jest istotne w kontekście sporu o przywództwo światowe toczącego się już między Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
Polska objęła roczne przewodnictwo w OBWE 1 stycznia. W skład organizacji wchodzi 57 państw, które zamieszkuje ponad miliard osób. Prace OBWE koncentrują się na trzech wymiarach – polityczno-wojskowym, ekonomiczno-środowiskowym oraz ludzkim, które wspólnie tworzą unikalną, wszechstronną koncepcję bezpieczeństwa. To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.